Stanci, do apelu.
Dobry wieczór, Anna Rębas. Stała przede mną smukła, uśmiechnięta, ładna dziewczyna w pożyczonej gdzieś na wsi letniej sukience. Tak Danutę Siedzikównę, swoją koleżankę z oddziału, zapamiętał porucznik Olgierd Christa, pseudonim Leszek, jeden z łupaszkowców. Zgłaszając się na ochotnika do polskiego podziemnego wojska, Danka przyjęła pseudonim Inka, bo tak na imię miała jej szkolna przyjaciółka i została żołnierzem ośrodka Hajnówka Białowieża. A oto jej historia.
Miała 18 lat, była sanitariuszką AK, została niesłusznie rozstrzelana.
Bo dziewczyna była naprawdę odważną osobą. Dużo ludzi nie jest jeszcze dojrzałych w wieku 18 lat, a ona już poświęciła całe swoje życie dla AK i no, została rozstrzelana, więc to świadczy o naprawdę bardzo dużej odwadze i honorze.
Wzywam do nas rodaków zamordowanych za wierność idei niepodległej Polski. W dniu 28 sierpnia 1946 roku w gdańskim więzieniu Danutę Siedzikówną, pseudonim Inka, sanitariuszkę 5. Brygady Wileńskiej Armii Krajowej, która w wieku 18 lat zginęła ze słowami: jeszcze Polska, niech żyje Polska.
Byliśmy tutaj przed rokiem, jak był profesor Szwagrzyk i wykopywano
szczątki.
I między innymi właśnie byliśmy świadkami, gdzie cztery trumny, to znaczy nie trumny, to były zbite dechami skrzynki.
Taki pół skrzynki nawet
tak,
to były.
Pół,
to
nie, bo były... nie było przykrycia wierzchniego. Tak, i patrzymy, jest jedna kobieta w butkach, to znaczy w butkach, w skórce, w spodach. Spody zostały tylko przy jej kostkach i były bardzo szczuplutkie. Ja wtedy zwróciłam się do profesora Szwagrzyka, mówię: panie profesorze, to według mnie to jest właśnie ta nasza Inka. A profesor powiedział tak: też tak przypuszczam, ale mi jest nie wolno nic powiedzieć, dopóki nie zostanie to wszystko przebadane. Wtedy ogłoszę. No więc taki był epizod.
Czekamy cały czas na decyzję i nie wiadomo kiedy i gdzie będzie pogrzeb Inki.
Tu prawdopodobnie słyszeliśmy, że będzie tu pogrzeb.
Arcybiskup Sławomir Leszek Głódź tak. Bardzo chciał, wyrażał taką wolę, że tak. Chciałby, żeby to było właśnie tutaj, ale no na razie czekamy, na razie czekamy, na razie nie mamy decyzji.
Marzena Kruk, naczelnik Oddziałowego Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów Gdańskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Urodziła się 3 września 1928 roku, a rozstrzelana została pod koniec 28 sierpnia 1946 roku. Także przez takie osoby, przez takie postacie jak Danuta Siedzikówna, Inka Jaks, Zdzisław Badocha Żelazny, Feliks Sylmanowicz Zagończyk, który jest może troszkę starszy od Inki, od Zagończyka, od Henryka Wieliczka, Liczki Lufy i innych dowódców tutaj 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, ale jest to postać taka no nietuzinkowa. To jest dowódca wojskowy, uczestnik wojny roku 20. I to są postacie, które budzą bardzo duże zainteresowanie. Pokazujemy je, przypominamy, tak jak mówię, i 1 marca i staramy się przez cały rok o te postacie i o ten temat, o tym przypominać.
To nasza młodość, co z czasu pisz, co nie postoi w miejscu zbyt długo, ona co pierwszą jest, potem drugą.
Ja jestem Hanna Pawełek i jestem siostrą cioteczną Danusi Inki.
Maciej Pawełek, mąż tej pani, no od 69 roku, to troszeczkę już lat jest.
Kiedy się Państwo zetknęliście z tą tragiczną historią? Bo wiadomo, że czasy były różne. To kiedy do Pani zaczęło docierać to, kim była Pani siostra cioteczna?
Jeszcze chyba byłam dzieckiem, jak już była mowa o tym, kiedy właśnie siostra Danusi Wiesia zaczynała jakby pierwsze rozmowy, próbowała dojść, gdzie to ciało może być, co się stało i tak dalej. A potem już w miarę rozwoju wypadków coraz bardziej. No a teraz my jako ta rodzina pozostała, niedużo nas jest, przejęliśmy pałeczkę.
Długo nie można było mówić o żołnierzach wyklętych.
Tak, to się wszystko zgadza. W domu też taki trochę to był temat na początku tabu, potem coraz więcej się już zaczynało o tym mówić.
Gdzie mieszkała, gdzie miała swoją rodzinę?
W okolicach Narewki, tak. Tam miała dom rodzinny, tam spędzała dziecięce lata, jak również właśnie przyjeżdżała do mojej babci i jej babci w okolicach Harasimowicz.
Państwa rodzice, państwa bliscy byli bardzo, bardzo mocnymi patriotami polskimi, skoro Danusia otrzymała takie przygotowanie, takie wykształcenie. Skąd to się wzięło?
Tak myślę, dlatego że ja znałam babcię Tymińską i o niej tylko mogę mówić. Także była to osoba bardzo o wysokim patriotyzmie i do końca swoich chwil mogę to o niej z całą pewnością powiedzieć, że właśnie była wielką patriotką. Pomimo, że losy potoczyły się różnie, prawda? Nie chcemy o tym teraz opowiadać.
To nie jest nic niezwykłego, że one poszły w konspirację. To jest takie pokolenie, dla nich to jest oczywiste. Trzeba pamiętać, że to jest pokolenie, które urodziło się w wolnej Polsce. One znają opowieści o zaborach, znają opowieści o legionach. One na tym wyrosły, w tym micie, w takim etosie walki o niepodległość. I dla nich to nie jest poświęcenie, to nie jest żaden heroizm. Dla nich to jest oczywiste, że skoro Polska jest w tej chwili zniewolona, to my o tę wolność walczymy. Kiedy przychodzi Armia Czerwona, zajmuje te tereny, zmienia się okupant, Danka próbuje uczyć się, pracować, pracuje w nadleśnictwie Narewka. To jest nadleśnictwo, w którym właściwie chyba pełen skład, pełna obsada tego nadleśnictwa to są byli bądź nadal zaangażowani w konspirację działacze. NKWD, Urząd Bezpieczeństwa, który się organizuje, wie o tym i któregoś dnia po prostu przyjeżdża ich aresztować. W trakcie, kiedy są z tej Narewki, z nadleśnictwa, z budynków nadleśnictwa przepędzani do aresztu, oddział, funkcjonujący tam oddział partyzancki organizuje akcję odbicia z powodzeniem i właściwie Danka może wrócić i się ukrywać, ale decyduje się na pozostanie w oddziale, który dokonał tej akcji. To jest oddział, który wkrótce wejdzie w struktury funkcjonujące już w ramach Białostockiego Okręgu Armii Krajowej, 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. Tam zostaje sanitariuszką w szwadronie Mariana Plucińskiego Mścisława, a dokładnie w plutonie porucznika Zdzisława Badochy Żelaznego. Do rozwiązania 5. Brygady na Białostoczyźnie w tych strukturach pozostaje. Na początku września, kiedy 5. Brygada zostaje rozwiązana, ten okres jakby białostocki 5. Brygady się kończy, Inka podejmuje próbę życia normalnego. Rozpoczyna naukę w gimnazjum, wkrótce później wyjeżdża w rejon Ostródy, w miejscowości Miłomłyn, pod zmienionym nazwiskiem swojego chrzestnego, Obuchowicz, pracuje w nadleśnictwie. Nie trwa to długo, ponieważ w lutym, marcu najpóźniej, wczesną wiosną roku 45 wraca do odtwarzanej już w tym czasie na Pomorzu 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej.
Macie pamiątki w domu? Macie zdjęcia?
Tak, mamy pamiątki, mamy zdjęcia. No ostatnia pamiątka, najważniejsza. No zdjęcia są, mamy akt własności, który powinna również Danusia Siedzikówna w nim uczestniczyć, gdyby został zrealizowany testament. No niestety po wejściu Armii Czerwonej trzeba było rodzinie 48 godzin na to, żeby się wyprowadzić dalej. A poza tym ja chciałbym może bardziej powiedzieć troszeczkę o babci Danusi Siedzikównej, tej babci Tymińskiej. Babcia Tymińska, bo już byłem w Ełku, jak jeszcze żyła. Była sytuacja taka, że ona od dziecka się tułała, ponieważ dziadek jej, w zasadzie ojciec jej męża, był polskim oficerem w armii carskiej na Kaukazie. Polski pułk wojska był na Kaukazie. To byli wygnańcy, zesłańcy za powstanie 1863 roku. I ta tułaczka była bardzo długa, ale udało im się wrócić na ziemię polskie, skąd też zostali przegnani.
To byli krewni Danuty Siedzikówny w jakim stopniu, gdyby pan jeszcze powiedział?
No to była babcia, druga babcia, bo mówi się cały czas o Siedzikównie, o Siedziku, no bo tam mieszkali na Leśniczówce, ponieważ córka Tymińskiej, Heleny, Eugenia, wyszła za Siedzika i stąd była jej córka, ale korzenie to są od powstania z 1863 roku.
Taka patriotyczna, mocna rodzina.
Powiedziałbym bardzo mocno.
Wczesną wiosną roku 1946 Inka Danusia wraca do konspiracji, do odtwarzanej wtedy na Pomorzu 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. Tutaj ponownie zostaje sanitariuszką w szwadronie, już samodzielnie dowodzonym szwadronie przez podporucznika czasu wojny Zdzisława Badocha Żelaznego. Jest to chyba najbardziej bitny, najbardziej taki mobilny i zadający największe straty przeciwnikowi oddział szwadron 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. Służy w nim do już też po śmierci Zdzisława Badochy. 13 lipca 1946 roku z miejscowości Zwierzyniec na polecenie ówczesnego dowódcy szwadronu, czyli Olgierda Christy Leszka, wyjeżdża do Malborka i do Gdańska, do Malborka po to, żeby dowiedzieć się, co się dzieje właśnie z Żelaznym. On zostaje ranny pod Tulicami, oni zostawiają go na Melinach w rejonie właśnie Sztumu pod opieką tamtejszych współpracowników, Otomara Cilkę i Józefa Piątka. Oni nie wiedzą, co się z nim dzieje, oni działają w terenie, chcą się dowiedzieć, kiedy wróci, bo miał wrócić pod koniec czerwca, nie wraca, jest już prawie że połowa lipca. Danusia udaje się najpierw właśnie do Malborka, tam dowiaduje się, że była wielka wsypa i że nie ma pewnych informacji, ale pierwszy raz słyszy o tym, że Żelazny najprawdopodobniej nie żyje. Wraca do Gdańska, przez Gdańsk jedzie jeszcze do Olsztyna, gdzie spotyka się z innym konspiratorem, też w jednym z lokali tam konspiracyjnych, tam też dowiaduje się od jego żony, bo on jest już aresztowany, że jest wsypa, że ona nic więcej nie wie, wie, że mąż jest aresztowany. W takiej sytuacji Danka wraca do Gdańska. Mimo, że ma tutaj rodzinę w Gdańsku,
to jest lipiec.
To jest, ona wyjechała ze Zwierzyńca 13 lipca. Tę podróż odbyła, no to trochę inaczej niż u nas teraz. Natomiast z 19 na 20 lipca, tak, jest z powrotem w Gdańsku u sióstr mikołajewskich. To już jest ta bardziej znana część, kiedy one się spotykają. Całą noc rozmawiają, śpiewają, to wszystko, co było też w spektaklu pokazane. Nad ranem zostaje aresztowana. To wcześniej, kilka dni wcześniej został aresztowany Feliks Selmanowicz Zagończyk. Ich sprawy są prowadzone oddzielnie, natomiast są ze sobą ściśle powiązane. Tryb doraźny, błyskawiczne śledztwo, to wszystko jest związane z dużą operacją, którą przygotowuje gdańskie WBP, a związane jest to wszystko z pozyskaną wkrótce, krótko przed, do współpracy Reginą Żylińską-Mordas, która, no nie znamy do tej pory pobudek, jakimi się kierowała przechodząc na stronę wroga, przechodząc na stronę UB. Natomiast wiemy i to nie podlega dyskusji, że przeszła całą sobą. Przekazała całą wiedzę, którą posiadała. Zaangażowała się czynnie w wytropienie oddziałów, w szukanie ludzi, szukanie na nich materiałów kompromitujących, znaczy takich, które pomogłyby po prostu UB zalegalizować i tak już z góry przewidziane działania. Obawiając się, że nawet będąc w areszcie, zwłaszcza Zagończyka myślę tutaj, obawiając się, że spróbuje przekazać informacje na temat zdrady Reginy UB, widząc też, że zarówno z Inki, jak i z Zagończyka niczego więcej, mówiąc brzydko, nie wycisną, decydują się na błyskawiczną egzekucję. Rozstrzelani zostają razem 28 sierpnia 1946 roku. Proces jest krótki, jednodniowy. Narada co do kary śmierci Inki trwała 30 minut. 30 minut, żeby zdecydować o czyimś życiu, o życiu dziewczyny, która nie ma lat 18, to nawet w ówczesnym prawie było przestępstwo. Ona nie powinna była być w tym trybie sądzona. Natomiast wyrok zapada, oczywiście sprawa łaski Bierut nie korzysta, kara zostaje wykonana. Warto może podkreślić, że Inka Danuta Siedzikówna, sanitariuszka, która udzieliła pomocy również jednemu z funkcjonariuszy i Urząd Bezpieczeństwa o tym wie. Mimo że fałszywie na procesie pewne rzeczy są pokazane, to w materiałach, które są zachowane, widać, że ten funkcjonariusz powiedział, jak było naprawdę. On powiedział, że ona mu udzieliła pomocy, rzuciła mu opatrunki, dzięki czemu mógł zatamować krwotok. Mimo to ona zostaje skazana na dwukrotną karę śmierci i 15 lat pozbawienia wolności za posiadanie broni.
Major w stanie spoczynku, Waldemar Kowalski, aktualnie Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Są dwie relacje mówiące o tym, jak przebiegała egzekucja. Jedną z nich złożył Alojzy Nowicki, ówczesny zastępca naczelnika. Drugą, nieżyjący już ksiądz Marian Prusak. Te relacje są zbieżne co do przebiegu. Nie ma tam wielkich różnic, tak bym powiedział, a wręcz nawet się uzupełniają. No wiemy, że był to pluton nietypowy, bo złożony z większej ilości osób niż tradycyjnie z 2-3 osób. Tutaj mieliśmy do czynienia z 10 osobami. I w oparciu o te relacje, no oczywiście wiem też o tym okrzyku, niech żyje Polska, no tu jeszcze dodatkowo jedna z tych osób przeze mnie wspomnianych mówi, że Inka przed dobiciem krzyknęła, niech żyje Łupaszko. Także te relacje są, wiemy jak ta egzekucja przebiegała i wiemy, że Inka była dobita.
Widział pan te kości, widział pan te czaszki, widział pan te szkielety?
Widziałem. Widziałem je. No, oczywiście jak tylko odsłonięte były te półtrumny i dwie obok siebie, no to od razu zresztą mi się takie sugestie pojawiły i nie tylko pewnie mi, że może właśnie w nich są te dwie osoby. To trudno jest określić, bo nawet są tu słowa, które mogą być uznane za nie na miejscu, bo trudno mówić tu o satysfakcji, jeżeli znajduje się szczątki. Ale w pewnym sensie jednak tak jest. Jest satysfakcja z tego, myślę przede wszystkim, że sprawiedliwość ma szansę zatriumfować. I to jest chyba najważniejsze, że chciano wymazać kogoś z pamięci, aby nigdy ich nie było, aby nigdy ich nie znaleziono, a jednak są badania, które dają duże prawdopodobieństwo tego, że całe zakłamanie komunistyczne tamtego okresu gdzieś tam legło w gruzach. Mało tego. Na tym samym cmentarzu, jak spojrzymy na to, co tu kiedyś było, troszkę dalej, bliżej w kierunku ulicy 3 Maja, jeszcze nie tak dawno, w połowie lat 90. było sporo grobów, kwater lepszych tak zwanych, przeznaczonych dla funkcjonariuszy UB, dla milicjantów, którzy służyli w tych służbach, którzy albo zmarli, albo zginęli, byli chowani z honorami, tam się odbywały uroczystości, a w ich cieniu gdzieś tam dalej, kilkaset metrów dalej leżały tak naprawdę ich ofiary, o których nikt nie miał pamiętać. I sprawiedliwość zupełnie przewróciła wszystko do góry nogami, dlatego że dzisiaj już nie mamy tych kwater ubeckich tam. Zostały pojedyncze groby milicjantów, a jest szansa na to, że znajdą swój godny pochówek i godny nagrobek osoby, no, o których mieliśmy nic nie wiedzieć, że zostały tu pochowane.
Dlaczego tak późno znajdujemy te dowody? Dlaczego tak późno odkopujemy te szkielety, te osoby?
A do 1989 roku jednak w ogóle coś takiego nie byłoby możliwe. To jest pierwsze. Inny system mieliśmy. Po transformacji też musiał minąć pewien okres na to, aby zaszły okoliczności temu sprzyjające. Te okoliczności też nie były od razu przyjazne. Musimy pamiętać, że w tym czasie jeszcze żyło masa ludzi, którzy nie chcieli, aby te sprawy były poruszane, żeby były drążone, obciążały wielu z nich. No w tej chwili wielu z nich już wymarło, wielu jest, jeżeli jeszcze żyje, to jest w podeszłym wieku i może inaczej też do tego podchodzi, ale no były, nie chciałbym, żeby to zabrzmiała jak teoria spiskowa, ale były siły przeciwne temu, żeby takie poszukiwania były prowadzone. Ta nasza młodość z kości i krwi, ta nasza młodość, co z czasu pisz, co nie stoi w miejscu zbyt długo, ona co pierwszą jest, potem drugą. Ta nasza młodość, ten szczęsny czas.
Co w domu jest jeszcze po Danucie Siedzikównie?
Oprócz zdjęć to w zasadzie...
No i ostatnio załóżmy, ale to jeszcze trudno mówić, bo dopiero jest tam paręnaście stron przeczytanych i opisanych. Pamiętnik babci Tymińskiej od 1890 roku.
Przyjeżdżaliście Państwo przez te wszystkie lata do Gdańska, tutaj na cmentarz? Byliście kiedyś?
Tak.
My nawet w styczniu w tym roku byliśmy.
Byliśmy w styczniu w sanatorium w Sopocie właśnie.
To mieliście okazję zobaczyć te miejsca, gdzie...
Te miejsca już znamy. Te miejsca odwiedzaliśmy już poprzednio jakieś... 15 lat temu.
A jak profesor rozpoczął badania, co sobie pomyśleliście, że no. Że profesor znajdzie? Byliście pewni?
Nie, no przecież ja wpisałem, jak powiedzieli, że tam na 90% czy coś, że to jest Inka, to im dopisałem w internecie, bo na forum napisałem, że poczekamy na wynik badań, będą wyniki badań, będzie wszystko normalnie. Po 70 latach trudno myśleć o tym, że jeszcze są jakieś szanse znalezienia szczątków doczesnych.
I jakie decyzje w sprawie pogrzebu Państwo podjęliście?
Podjęliśmy, że pogrzeb będzie w Gdańsku, także myślimy, że to jakby będzie ukoronowaniem tego, tak jak powiedziała właśnie pani Zipian, że Gdańsk kocha Inkę i dlatego przychyliliśmy się do tej prośby, chociaż były i inne zakusy, prawda?
Warszawa miała też ochotę na to, żeby, mówiąc tak oględnie, tam pochować Siedzikównę Inkę, ale jednak to będzie w Gdańsku we wrześniu, tak? Ponoć takie terminy są.
Wrzesień nie jest jeszcze ustalony. Tak. Będziemy wracać do terminu w maju. Są pewne warunki. Proszę Panią, moja matka była łączniczką AK. Chrzestny był całą wojnę w lesie. Zakończyło się to akcją Burza dla chrzestnego, a matka oczywiście mieszkając na Gajówce, ale w Świętokrzyskim, no to można sobie wyobrazić, z czym się spotykała. W 66 roku jeszcze matkę, kiedy wyszło, załóżmy dokładnie, że była łączniczką AK, wyrzucono ze stanowiska. Muszę pani powiedzieć, że...
Który to był rok?
66. Ale proszę panią, jeszcze już po 89 roku, kiedy sprzeczałem się z jednym panem politycznym o Danusie Siedzikównę i Łupaszkę, pomimo że dużo młodszy ode mnie, i stanowiskiem, i wszystkim wyrzucił mnie za drzwi.
Po 89 roku?
Tak, po 89 roku.
Mówiąc?
Że to byli terroryści i bandyci.
Wyobrażam.
Człowiek, historyk z tytułem doktora.
Składowi sędziowskiemu przewodniczył major Adam Gajewski, jeżeli chodzi o proces Inki. W ławie zasiadali kapitan Kazimierz Władysław Nizionarski, jako ławnik kapral Wacław Machola, prokurator Wacław Krzyżanowski.
Ja rozumiem, że te osoby spokojnie dożyły starości, nic im się nie stało, nie odpowiadały przed sądem za to, co zrobiły.
Nie odpowiadały. Jeżeli chodzi o pana prokuratora Krzyżanowskiego, to zdaje się, toczyło się śledztwo, no ale tutaj już więcej panowie prokuratorzy, będzie pan naczelnik, to może będzie pani mogła zapytać, ale z tego co wiem, to aktu oskarżenia nie udało się sformułować.
Co z oprawcami tych ludzi, co z tymi, którzy wydawali na nich wyroki?
Nic im się nie stało. Dożyli spokojnie w starości, przeszli na emeryturę. Prokuratura Instytutu Pamięci Narodowej prowadziła śledztwa. Niestety nie zakończyły się one powodzeniem. Te osoby nawet symbolicznie nie zostały skazane na kary za przestępstwa, których się dopuszczały.
W ciągu 5 lat znalazło to ważne święto, tak szeroki oddźwięk. Sądzę, że tutaj włączenie się nauczycieli, jednak pomoc bardzo dużej części mediów, które bardzo pozytywnie podeszły do propagowania tego święta, no i chyba jednak bardzo mądry wybór. To, że wybrano datę 1 marca, to, że wybrano postacie naprawdę symbolizujące w sposób wspaniały tę polską tradycję niepodległościową, właśnie jak 4. Zarząd WiN-u, to powoduje, że mamy takie mocne obudowanie tego święta, no naprawdę wspaniałymi postaciami i wspaniałymi wartościami. Ten sukces należał się, ale jestem bardzo zbudowany, że to się tak dobrze przyjęło i że mamy chyba już w tej chwili w tym kalendarzu świąt narodowych, ważnych świąt jak 3 maja, jak 11 listopada, mamy ten 1 marca, bo on jest potrzebny. On jest potrzebny, bo jeszcze jest ta ciągłość pokoleniowa. To jeszcze do 3 maja i tradycji 3-majowej nie jest tak łatwo już się odwołać bez takiej trochę głębszej refleksji historycznej. Do 11 listopada już coraz trudniej, za to 1 marca, to jest ten rok 51, to jeszcze wśród nas mnóstwo osób ma dziadka, rodziców, albo i niektórzy wręcz urodzili się, wręcz mogą pamiętać sami te lata stalinowskie. A więc po drugie, nawet ci młodsi pamiętają obecność sowieckich garnizonów, pamiętają to zniewolenie jeszcze komunistyczne, a więc dla nich wszystkich 1 marca jest cały czas czymś, co przeżyli osobiście. I to powoduje łatwiej przekazać to młodemu pokoleniu. A chodzi o wartości najważniejsze. No, uczymy umiłowania ojczyzny przez odwołanie do ważnych wydarzeń w historii Polski i zagrożeń, jakie się pojawiały, w tym tragedii tego zniewolenia komunistycznego uzależnienia. Uczymy po prostu, że Polskę trzeba kochać, bronić, budować, dbać o nią, żeby nie była więcej zniewolona, żeby więcej niewinni nie ginęli, bohaterowie nie tracili życia, niesprawiedliwie nie byli skazywani na śmierć.
Wysłuchali Państwo mojej audycji o Danucie Siedzikównie, pseudonim Inka. Dobranoc, mówi Anna Rębas. Audycję zrealizował Stefan Kotiuk.